Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Ale już po szerszeniach Straż Pożarna zakończyła działania w drugim urzędzie skarbowym. Można już przychodzić do urzędu i załatwiać swoje sprawy. Oby pozytywnie i oby nasz portfel nie za bardzo na tych sprawach ucierpiał. Witamy we wtorek 9 lipca. To jest czas reakcji. Mariusz Tałajkowski audycję zrealizuje. Sławek Orlik odbierze telefony od słuchaczy. A ja się nazywam Janusz Wilczyński. 510-37-36 to jest numer do studia. Czujny 510-37-32. Mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Mamy informację od pana Jarka Plawgo. Pan Jarek jedzie dla Adasia Orlika rowerem. Jedzie przez nasze piękne wybrzeże i dzisiaj dotrze do Helu. No i w piątek ma nadzieję zakończyć swoją wyprawę. Przejedzie całe wybrzeże dzisiaj, potem pojedzie do Czaplinka i właśnie w piątek w Czaplinku będzie koniec wyprawy. Się pomagał kośnik Jarek dla Adasia. Polecamy ten adres, bo pan Jarek Plawgo zadedykował Adasiowi Orlikowi swoją wyprawę. Robi 120 km dziennie, a przypomnijmy, Adaś Orlik, syn naszego kolegi Sławka, ma 2,5 latka ponad już i choruje na dystrofię mięśniową Duchenne'a. To śmiertelna choroba, która nieodwracalnie niszczy mięśnie. Jedynym ratunkiem jest terapia genowa w USA, która kosztuje 15 milionów złotych. Już jest 1 100 000 ponad na tej zbiórce, bo jest też się pomaga ukośnik Adam Orlik. I wspierając zbiórkę Adasia, możesz po prostu sprawić, że kiedyś i on będzie śmigał swoje wymarzone trasy na rowerze. Pozdrawiamy pana Jarka Plawgo i jednocześnie informujemy naszych słuchaczy, że sprawa Adasia Orlika, jego choroby, walki o jego życie ze strony rodziców i wszystkich ludzi dobrej woli pojawi się w sprawie dla reportera Elżbiety Jaworowicz w telewizyjnej Jedynce o 21.30 11 lipca. 11 lipca o 21.30 prosimy oglądać i prosimy o wpłaty. Się pomaga ukośnik Jarek dla Adasia albo się pomaga Adam Orlik. To tyle w tej sprawie, ale oczywiście tej sprawy nie zamykamy, dopóki nie zbierzemy tych pieniędzy, które trzeba. A teraz nocne rajdy po Szczecinie, akurat w okolicach Galaksy.
Mam na imię Ryszard, mieszkam przy Wyzwolenia naprzeciwko Galaksy. Podziwiam od 2 tygodni zawody, który głośniej ryczy na tych tłumikach obciętych. 3 samochody wyróżniły się, czerwony, biały i czarny. Bez tłumików 150 na godzinę, godzina 23 to jest kulminacja chęci ryczenia. Na światła stoi, ja tu jestem, ja tu ryczę. Już od 2 tygodni, dziękuję.
Od 2 tygodni i żadnych reakcji. Pan, panie Ryszardzie, dzwonił na policję w tej sprawie, bo my zatelefonujemy na pewno, no i będziemy prosili o wyjaśnienia. Tak swoją drogą, jeżeli słuchacze znają kraje, gdzie ta sprawa motocykli jeżdżących bez tłumików albo z tak ustawionymi z tłumikami, że nie słychać własnych myśli, kiedy taki delikwent czy delikwentka przejeżdża. Czy są kraje, gdzie sobie poradzono z tym problemem? Jeżeli macie państwo takie przykłady, to prosimy 510-37-36. I jeszcze zanim przejdziemy do tego, o czym dzisiaj przede wszystkim w naszym programie będziemy rozmawiali, pewne rozlewisko.
Dzień dobry, na imię mam Jerzy, dzwonię z Koszna. Dzwonię w sprawie drogi wojewódzkiej numer 151. Na odcinku drogi pomiędzy Zamęcinem a Koklinem powstało rozlewisko wody, które sięga aż do drogi, która ta droga zaczyna pękać od nadmiaru wody i wilgoci. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękujemy, zapytamy włodarzy drogi wojewódzkiej, nie tylko tej, co w tej sprawie, czy będą jakieś naprawy, czy będą działania. Pozdrawiamy. A dzisiaj naszymi gośćmi będą za chwilę już słuchaczka z Wołczkowa, która od dobrych kilku, jeżeli nie kilkunastu już dni ma zablokowany wjazd i wyjazd swojej posesji w Wołczkowie. Tam jest przebudowa drogi, przebudowa ulicy, no i nasza słuchaczka ma gigantyczny problem. Nie może się doprosić o to, żeby mogła wjeżdżać i wyjeżdżać ze swojej posesji. Potem będzie dobra informacja dla kierowców, ale jeszcze trochę trzeba będzie się przygotować na czekanie, zanim ruszy przebudowa trasy zamkowej nitki wyjazdowej z miasta. Będzie na to 2 lata, ale już bliżej, już są konkretne plany tej przebudowy. Mamy pięknie przebudowaną kilka lat temu trasę nitki wjazdowej zamkowej, no i trzeba powiedzieć, że dobrze to wykonano, trzyma się to wszystko, no i miejmy nadzieję, że tak samo będzie w drugą stronę. Potem zajrzymy na chwilę do fabryki wody, bo słuchacz nie może znaleźć nigdzie w regulaminach zapisów, komu przysługują bilety ulgowe do fabryki wody. Zapytamy też, co z kwestią wykupowania biletów w internecie na atrakcje fabryki wody. Na razie tylko można fizycznie w kasie kupić takie bilety. Potem temat na lato, jak znalazł, psy na plaży. Aspekt prawny i aspekt zdrowotny. Czy to zdrowe dla psa być na plaży? I aspekt prawny. Czy w regulaminach gmin, w regulaminach kąpielisk przy plażach morskich może być zapis, że psów nie wolno wprowadzać? Czy jest on zgodny chociażby z konstytucją? A jeżeli jest niezgodny, to co z przepisami porządkowymi? Jakie na właścicieli psów i tak są nałożone obowiązki, kiedy idą z nimi na plażę? A potem będzie o barszczu Sosnowskiego, bo w Rożnowie w gminie Banie jest ten barszcz. No i zapytamy, czy gmina Banie prowadzi jakiekolwiek działania, żeby sobie z tą groźną rośliną, która prowadzi do poważnych oparzeń, zatruć, poradzić. To nasz plan minimum na dzisiejszą audycję, a teraz komentarz do protestów transportowców, bo dzisiaj mamy wtorek, no ale w sobotę znowu się zapowiada protest. Zobaczymy, czy na S3. W ostatnią sobotę był zablokowany wjazd nad morze, tak można powiedzieć. Właśnie S3 gdzieś tam przed Pyrzycami była zablokowana. Trzeba było jechać objazdami 7.30, 14.30. A słuchaczom te protesty transportowców po protestach rolniczych nie bardzo się podobają w tym kształcie, że my zwykli użytkownicy dróg cierpimy.
Dzień dobry, z tej strony słuchacz Paweł ze Szczecina. Jak mam pytanie właściwie, dlaczego państwo nie blokujecie, nie stoicie pod domami polityków, tylko tutaj blokujecie zwykłym ludziom życie? Na co wy liczycie? Że ja za was będę im blokował ich mieszkania, ich domy tym politykom? Albo za was będę strajkował? To wyjdzie to samo, co z rolnikami, tylko po prostu nabuntujecie przeciwko sobie zwykłych obywateli. Dziękuję bardzo.
Dzień dobry. Jak rolnicy protestowali, no to przewoźnicy, pamiętam, że też chyba gadali, że to, żeby oni tam nie blokowali tej drogi, no bo przewoźnicy jeżdżą, kilometrów nadrabiają, to będzie płacił, a że to ludzie, a to Warszawa. A teraz przewoźnicy zablokowali drogę wszystkim tak samo. I to jest taki kichot losów. Pozdrawiam serdecznie.
Tak było, pamiętam. Przewoźnicy nie byli zadowoleni. Teraz wybierają sobotę na ten protest, kiedy w zasadzie już prawie nie jeżdżą. No w niedzielę nie mogą jeździć, w sobotę jeżdżą, ale w nieco mniejszym zakresie niż w inne dni powszednie. I to też tak nie bardzo się niektórym słuchaczom podoba. 13 minut po godzinie 12 przenosimy się do Wołczkowa. Przy naszym telefonie pani Natasza. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mieszka pani przy pięknej ulicy Łanowej. Tam jest remont piaskowy. To jest ulica, która łączy się z Łanową. Proszę powiedzieć, jaki ma pani problem? Bo problem jest bardzo nietypowy i chyba już pani jest wobec niego bezsilna. Stąd napisała pani do nas. Ten problem trwa od 24 czerwca.
Tak, zgadza się. Problemów tutaj jest w ogóle dużo naprawdę związanych z tym remontem i przebudową, która jest swoją drogą już mocno opóźniona, a tutaj też no, ja mieszkam w zasadzie przy samym skrzyżowaniu na styku kilku ulic, więc chyba najbliżej tego. Natomiast rzeczywiście to co dotknęło mnie konkretnie, to od tego poniedziałku 2 tygodnie temu, 24 czerwca nagle pojawiły się sprzęty budowlane i wykopały gigantyczny rów pod całą moją posesją, gdzie ja na szczęście gdzieś w ostatniej chwili zauważyłam, że koparka jest i wykopuje i jakoś tam mnie wypuściła samochodem, żebym w ogóle mogła wyjechać i później zaparkować się gdzieś przy sąsiedniej ulicy.
A zatrzymajmy natomiast się tutaj pani na to, Naszo. To znaczy jasne. Nie było żadnego takiego zdarzenia, że przyszli grzeczni kierownik budowy z majstrem.
Nie.
Proszę pani, proszę odjechać, bo my będziemy kopali wielki rów przy pani posesji.
Nie, absolutnie nie. Nic. I nie było też wcześniej żadnej informacji. informacji, ani pisma, ani dzwonienia domofonem, nic. Już raz była taka sytuacja kilka tygodni wcześniej, że o 7 rano w poniedziałek zadzwoniono do mnie domofonem, żebym wyjechała samochodem w ciągu godziny, bo oni tu rozkopią i coś tam, i wtedy to było zablokowane przez jeden dzień czy dwa, więc jakby nie było problemu.
Pełna kultura
pracy. A teraz
pracy.
Jak problem jest większy, a jak problem jest większy, to nikt o niczym nie poinformował. I rzeczywiście od tego 24 czerwca jest rozkopane tak, że nie mogę ani wyjść, ani wyjechać ze swojej posesji w ogóle. Przy czym wtedy tego 24 oni byli, rozkopali, pracowali przez dwa dni i przez kolejne półtora tygodnia nie było nikogo. Żadne prace się nie działy, po prostu pustka, bez koparki, bez niczego, bez też oznakowania, więc tutaj ludzie na przykład przechodzą na spacery z dziećmi, z psami, gdzieś tam sobie drugą stroną ulicy przestawiają czasem barierki, ten ruch jest w głębokości człowieka, więc ktoś mógłby wpaść. I nawet nie ma żadnego oznakowania tutaj, czy jest przejście, czy nie ma, po prostu samowolka w zasadzie, bez żadnych informacji.
Gdzie pani interweniowała?
Dzwoniłam do gminy kilkakrotnie, do gdzieś tam tego wydziału inwestycji i spraw komunalnych, no i tam w zasadzie gmina świeci oczami i mówi, że firma, która wykonuje te prace, jest po prostu nierzetelna, kierownik obiecuje, później nikogo nie przysyła i że cokolwiek się dzieje, tylko jak jest rada budowy, to może przez jeden dzień się robotnicy pojawiają, a później w zasadzie kamień w wodę, no i to jest takie trochę rozkładanie rąk, nic nie możemy zrobić. I tak to wygląda.
A czy bezpośrednio próbowała pani z kierownikiem właśnie tych prac kontaktować się, zwracać się do niego z prośbą o to, żeby miała pani umożliwiony wjazd i dojazd do posesji?
Nie mam za bardzo jak. Ja dopiero niedawno w internecie pogrzebałam i w informacji o przetargach, zamówieniach publicznych znalazłam nazwę firmy, natomiast nie bardzo nawet są dane kontaktowe tej firmy w internecie dostępne, takie, żeby mieć gdzieś tam, nie wiem, maila czy telefon. Nawet do nazwiska szefa ciężko było się dogrzebać, więc właściwie nie miałam jak, bo gmina też mi nie udostępnia danych kontaktowych kierownika budowy, także musiałabym chyba tam polować, ale też tutaj raczej nie przyjeżdża, bo ja cały czas patrzę i w zasadzie się tutaj nikt nie pojawiał, także ciężko nawet taki kontakt uzyskać.
W swoim mailu pani pisze między innymi do nas, jestem zmuszona parkować gdzie indziej, tak jak pani powiedziała, i przechodzić na moją działkę przez sąsiednią, do której na szczęście mam przejście. Inaczej tak. Chyba do przedszkola czy sklepu skakalibyśmy przez płot.
Tak. Zgadza się, jakbym nie miała przejścia na działkę sąsiednią, która jest połączona z inną ulicą, to w zasadzie byli chyba uwięzieni na naszej posesji. Zresztą męża samochód służbowy też już od ponad 2 tygodni jest uwięziony i nie ma jak wyjechać, więc no, sytuacja kuriozalna po prostu dla nas.
My ze swojej strony dzisiaj zwróciliśmy się także do Urzędu Miasta w Dobrej i gminy, no i mamy nadzieję, że coś to da, jakiś skutek przyniesie. Natomiast pani także nam się wydaje powinna napisać pismo do gminy, zwrócić się do nich z prośbą o interwencję, żeby to po prostu był ślad na piśmie i również być może o jakieś zadośćuczynienie finansowe, bo to są przecież też wymierne pewne logistyczne straty. Trudno je wymierzyć, ale z drugiej strony można próbować.
Tak jak najbardziej. Zresztą szczerze mówiąc, ja tego samego dnia, kiedy napisałam maila do państwa, to w zeszłym tygodniu napisałam też do gminy na kilka adresów takie wezwanie do odblokowania mojej posesji i muszę przyznać, że nikt do mnie nie zadzwonił do tej pory. Natomiast ja rzeczywiście już się nad kontaktem z prawnikami i po prostu podjęciem jakichś działań, zwłaszcza, że ja nie wiem tak naprawdę, jak długo, ani czy jeszcze później też mogę zostać podobnie urządzona przez tego wykonawcę robót, także będę działać na pewno swoim.
My także będziemy działać, a kontakt z prawnikiem i zapowiedź ewentualnych roszczeń finansowych wobec gminy, bo to ona przecież zleca te prace, niech się ona handryczy, mówiąc kolokwialnie, z budowlańcami, zleciła te prace i ona odpowiada za swoich mieszkańców. Swoją drogą, że pani nie dostała odpowiedzi, to smutne i źle świadczy o pracownikach urzędu. Jestem ciekaw, czy nowa pani wójt wie o tym, że właśnie pani nie dostała i inni być może nie dostają odpowiedzi właśnie od urzędników, którzy przecież utrzymywani są z pani i innych mieszkańców podatków. Pani Natoszo, dziękujemy bardzo. Będziemy zabiegać o to, żeby pani miała ten wjazd, wyjazd i wtedy zamówimy kolejne zdjęcia, że już pani może wjechać. Mam nadzieję, że to nastąpi szybciej niż później. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy. Pozdrawiamy.
Do widzenia.
12:19 to była pani Natasza z Wołczkowa. Taka przykrość. A teraz apel do motorniczych. Ja wiem, że są rozkłady jazdy, ale zawsze, kiedy patrzę na pędzące tramwaje po naszym mieście i nie jest to odcinek tak zwanego szybkiego tramwaju, tylko środek miasta, to nie rozumiem, dlaczego te tramwaje tak szybko jadą. I oczywiście nas, kierowców, obowiązuje ostrożność, kiedy przejeżdżamy przez torowisko, ale właśnie ta prędkość, czy ona musi być aż tak ogromną?
Janusz z tej strony, Szczecin. Były bracie, porobiono kursy i chcę się odnieść do wypadku w piątek około godziny 17:18 na 3 maja. Są tam przejścia za drzewami i tramwaj staranował BMW. Strasznie to wyglądało. Czemu oni tak pędzą? Czemu nie zwalniają? Miłego dnia, uważajmy.
Motorniczowie, czemu pędzicie? Czemu nie zwalniacie? Zadzwońcie do nas pod czujny 510 37 32, można też na antenę, końcówka 36, ale można też napisać maila dzisiaj po robocie. Czas reakcji @radioszczecin.pl. Ja uważam, że ta szybka jazda tramwajów powoduje również potworny huk, szczególnie tam, gdzie te torowiska są w asfalcie, w naszej pięknej ziemi z gołym membranami jakimiś gumowymi. Mimo, że są te geomembrany, to huk jest potworny na Niemierzyńskiej, na Arkońskiej, więc może trochę wolniej, może w ogóle warto by się zastanowić nad tym, żeby tramwaje jeździły po mieście wolniej. Jeszcze jedna uwaga do motorniczych. Czasem jest tak, że my, kierowcy pojazdów, wjeżdżamy na torowisko i tramwaju nie ma, bo jest bardzo, bardzo daleko albo go w ogóle nie widać i musimy się zatrzymać, żeby przepuścić pojazdy. Dojeżdża tramwaj i dzwoni. No przecież widzimy ten tramwaj, stoimy na tym torowisku i nie zablokowaliśmy tego torowiska, kiedy motorniczowie jechali, tylko o wiele wcześniej, kiedy tramwaju jeszcze nie było. I po co to dzwonienie takie natarczywe, takie przeganiające? Przecież nikt nie zablokował tego torowiska złośliwie. Prosimy o komentarze w sprawach motorniczych i szybkiej jazdy tramwajów. Tym tematem chcielibyśmy się zająć, bo wydaje nam się to problemem. Ta szybkość jest w wielu momentach za duża. Ostatnio otrzymaliśmy nawet maila z konkretnym imieniem i nazwiskiem motorniczej, która podobno tak jeździ tym tramwajem, że ludzie w środku przewalają się z lewej na prawą stronę, a tego chcielibyśmy uniknąć. A teraz będzie o zimnie, chociaż ciepło przed nami i wokół nas. Będzie o soplach lodu. Niektórzy słuchacze myślą o tym, co będzie, gdy nadejdą chłody.
Witam, przypominam o problemie, który występuje co roku od wielu lat i nigdy nie potrafimy sobie z nim poradzić. Może jak będziemy ciągle do tego wracać, to rozwiążemy problem spadających sopli lodu z tirów. Przyjdzie zima i znowu kierowcy będą biedni, będą płacili mandaty za to, że nie mają możliwości ogarnięcia dachu w żaden sposób. Może przypomnijcie ten temat teraz.
Dziękujemy. Przypomnimy, sprawdzimy, porozmawiamy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Czemuż to tak jest, jak właśnie słuchacz powiedział i czy będą jakieś punkty, miejsca w większej liczbie, gdzie można zmarznięty śnieg czy też sople z plandek, z naczep, tirów sprzątać. Pozdrawiamy serdecznie. Na razie prosimy trzymać ciepło. 12:24 i za chwilę będziemy rozmawiać o przebudowie, pewnej ważnej przebudowie w Szczecinie, ale wcześniej anons także innej sprawy. Zwracam się do Państwa z prośbą o wyjaśnienie sytuacji w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta w Świnoujściu. Od ponad 2 tygodni 4 stanowiska obsługuje jedna pani urzędnik. Powoduje to brak możliwości rejestracji wizyty w urzędzie zarówno telefonicznie, jak i za pomocą platformy internetowej. No cóż, domyślamy się, że urlopy rzecz święta, ale sprawdzimy. A teraz już czas powitać naszego gościa, pan Piotr Zieliński, rzecznik Szczecina do spraw inwestycji. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dobre informacje, panie Piotrze, dla kierowców mamy, bo wjazd do Szczecina trasą zamkową jest wspaniały. Kilka lat temu był remont, były utrudnienia, były korki, ale warto było czekać, bo zrobiono to porządnie, wszystko to się trzyma, nie ma uwag, widać, że włożono w to dużo pracy, dużo dobrych materiałów i dużo pieniędzy i opłaciło się. No i teraz mamy przetarg na remont trasy zamkowej nitki wyjazdowej w Szczecinie, prawda?
Tak, jesteśmy w trakcie postępowania przetargowego, które zostało ogłoszone kilka dni temu. Mniej więcej na początku sierpnia zakładamy, że będziemy mieć otwarcie ofert, oczywiście przy założeniu, że w trakcie tego postępowania firmy potencjalnie zainteresowane oczywiście realizacją tego zadania nie będą miały wielu dodatkowych pytań. A jakby z doświadczenia wiemy, że to potrafi się zdarzyć w przetargach, także ten termin też może tutaj nam ulec drobnej zmianie.
No i powiedzmy o szczegółach, na czym remont będzie polegał, czy on będzie tak dokładny i dogłębny jak tej nitki wjazdowej do miasta, gdzie widzieliśmy były budowane specjalne konstrukcje elastyczne, żelbetonowe, różne podbitki. No to była widać skomplikowana operacja. Czy w przypadku wyjazdu z miasta też tak będzie?
No równie podobnie, to jest obiekt siostrzany, również w takim stanie, który wymaga przeprowadzenia skomplikowanych prac zabezpieczających, takich można powiedzieć rewitalizacyjnych. Dużo prac oczywiście związanych z zabezpieczeniem całej konstrukcji tego obiektu, montażem delatacji, zabezpieczeń, barierek, pewne również prace instalacyjne, choćby dotyczące oświetlenia, okablowania. Także duży zakres prac, no i też z racji jakby całego tego zakresu robót, również termin, który tutaj zakładamy, 24 miesięcy na zrealizowanie tych wszystkich robót. Oczywiście przy takim założeniu, że będziemy się starać minimalizować te wszystkie utrudnienia związane z ruchem dla kierowców.
Ile pieniędzy państwo przeznaczają na te prace?
No na dzisiaj nie chcę jeszcze odpowiadać z racji tego, że to tak naprawdę pokaże przetarg, tak? Czyli otwarcie ofert, oferty, które się pojawią. No i wtedy oczywiście będziemy weryfikować, czy mieszczą się one w naszym budżecie, czy trzeba będzie ewentualnie z budżetu miasta te środki dołożyć.
Jeżeli przetarg zostanie rozstrzygnięty, nie będzie żadnych problemów, protestów, żadnych przeszkód formalnych, to kiedy mogłyby się rozpocząć te 2 lata trwające roboty?
No, jeśli wszystko pójdzie po naszej myśli, no to przy takim najbardziej optymalnym scenariuszu pewnie jeszcze w tym roku, tak? Ale to też wszystko zależy od tego, kiedy finalnie będzie otwarcie ofert, jak te oferty będą wyglądać, czy będzie potrzebny czas na jakąś dodatkową analizę, zabezpieczenie dodatkowych środków w budżecie, czy potem ewentualnie pojawią się jakieś odwołania. No jakże po drodze jeszcze jest dużo takich znaków zapytania. Natomiast tak naprawdę przy takim optymistycznym, jak mówiłem wcześniej, scenariuszu, jeśli wszystko będzie po naszej myśli, nie będzie takich właśnie dużych przeszkód związanych gdzieś tam z rozleczeniem tego w czasie, no to być może jeszcze w tym roku pierwsze prace mogłyby się rozpocząć.
Czy w warunkach przetargu zawarli państwo zapisy, żeby część tej nitki wyjazdowej trasy zamkowej był jednak przejezdny dla ruchu? No bo gdyby tej trasy zamkowej nie było, no to mielibyśmy spory problem komunikacyjny.
Już o tym wspominałem. Zakładamy oczywiście zachowanie przejezdności. Chcielibyśmy, żeby to były oczywiście 2 pasy ruchu udostępnione dla kierowców. Liczymy na to, że to uda się tak zrealizować. Natomiast no, z racji jakby nieprzewidywalności pewnych kwestii dotyczących już na samej budowie, no to oczywiście różne w trakcie prac różne sytuacje mogą się pojawić, które też będą rzutować na to, jak organizacja ruchu będzie wyglądać. Natomiast założenie jest takie, że w trakcie etapowania tych wszystkich prac to te 2 pasy ruchu minimalnie chcemy zawsze dla kierowców zachować.
No to dwukrotnie powtórzone, szczerze mówiąc nie usłyszałem, bo czasem dostaję też komunikaty z reżyserki, ale słuchacze słyszeli, więc będzie ta przejezdność zapewniona. A jeszcze chcemy zapytać o dylatację, bo te dylatacje na tej nitce wyjazdowej są, a na tej wjazdowej jakby nie było, chociaż są. To znaczy, bo wiemy, że te na wyjazdowej są, bo polega to na tym, że po prostu słychać, kiedy jedziemy ten przejazd. Po remoncie chyba będzie już zupełnie inaczej.
Nie pamiętam teraz, jak to wygląda dokładnie w dokumentacji samej, więc ciężko mi też się odnieść tak na gorąco. Natomiast no, zakres pracy wymaga zrealizowania tych robót związanych właśnie z nawierzchnią, zabezpieczeniem tych wszystkich elementów na samym obiekcie, które wiążą się oczywiście z samą nawierzchnią tej trasy zamkowej. Więc w szczegółach nie odpowiem, natomiast no, zakładamy jakby kompleksową wymianę wszystkich tych elementów, które odpowiadają za to, że obiekt no, będzie spełniał jakby swoją funkcję.
Teraz przedstawię pana po raz drugi, ale nieco inaczej. Pan Piotr Zieliński, rzecznik Fabryki Wody. Posłuchajmy.
Dzień dobry, Piotr Szczecin. Chciałem zapytać, bo może radio będzie wiedział, w naszej Fabryce Wody można kupić bilety normalne i ulgowe. Natomiast na stronie internetowej, w poradniku i w żadnym z kilkudziesięciu regulaminów tam na stronie zawartych dotyczących korzystania z Fabryki Wody, nie ma ani słowa o tym, kim jest to osoba, która może korzystać z ulgowego biletu. Przy kasie raz jest inaczej, a to do trzeciego roku za darmo, a to dzieci płacą ulgowe, ale to nie wiadomo od którego roku, do którego roku, czy na legitymację, czy nie. Ustalmy to proszę, żeby było jasne. Dziękuję.
Ja myślę, że to jest ustalone, chociaż muszę powiedzieć, że przed audycją pobieżnie, ale jednak starałem się znaleźć takie informacje w regulaminach, dużo tych regulaminów Fabryki Wody. Proszę powiedzieć, gdzie można znaleźć te zasady i jakie one są, jeżeli chodzi o to, komu przysługuje bilet ulgowy?
No przede wszystkim w regulaminie sprzedaży, on na pewno jest na stronie, natomiast z racji tego, że jesteśmy teraz w trakcie aktualizacji szkieletu strony, no to pewne elementy być może jeszcze się nie zaczytały, także nie są, bo mogą być po prostu niewidoczne, tak, dla osób, które wchodzą na stronę. Próbujemy to z naszym zespołem te informatyków, który zajmuje się stroną, oczywiście w miarę możliwości szybko to poprawić. Także za tą niedogodność oczywiście przepraszamy, natomiast co do zasady te wszystkie kwestie dotyczące jakby zasad korzystania, w jaki sposób można wejść, komu przysługują ulgi, na pewno tam się znajdują.
Na pewno tam się znajdują, jeżeli dzisiaj ich nie znajdziemy, to znajdziemy je, jak tylko będą tam poprawki naniesione, tak?
Znaczy poprawki są cały czas jakby wprowadzane, natomiast być może faktycznie w danym momencie jakaś część strony, fragment strony się nie zaczytał odpowiednio. Być może jest jakaś kwestia techniczna, o której jakby, no nie jestem w stanie teraz tu jakby Państwu powiedzieć w szczegółach, na czym by to miało polegać. Natomiast zespół nasz wie o tym. Przekazaliśmy też taką uwagę, żeby tutaj zwrócili jakby uwagę właśnie na te kwestie dotyczące tych ulg, regulaminów, żeby to było jak najszybciej widoczne na stronie.
No i jeden słuchacz nieustannie nas pyta o sprzedaż internetową biletów do Fabryki Wody. Czy już coś wiadomo, kiedy ruszy?
Liczymy na to, że niedługo. Dopinamy cały system sprzedaży, jeszcze kilka ostatnich testów związanych jakby z kwestiami dotyczącymi właśnie bezpieczeństwa, przeprowadzania tych rzeczy dotyczących płatności, więc to oczywiście się dzieje. No, chcielibyśmy możliwie szybko, natomiast no, z racji tego, że jest to jakby kwestia istotna, też dotycząca tych zagadnień, dotyczących właśnie płatności, zabezpieczenia tych płatności, danych, więc to musi mieć wszystko sprawdzone, zweryfikowane, tak żeby nie było niespodzianek.
A czy będą bilety na konkretne godziny?
Generalnie jeśli chodzi o część rozrywkową, tą basenową, no to tutaj przewidujemy po prostu zakup jakby biletu na samą strefę, na daną strefę. Też wczytując się regulaminy, są tam oczywiście zawarte takie zapisy dotyczące tego, że jakby no, zakup biletu nie wiąże się z tym, że no, mamy jakby zagwarantowane miejsce, ponieważ obowiązują też limity bezpieczeństwa na obiekcie, czyli po prostu jeśli tych osób będzie na obiekcie, mówiąc brzydko, pod korek, tak, będziemy po prostu zapchani, no to system po prostu wtedy jakby blokuje tą możliwość wejścia kolejnym osobom. Sprzedaż też wtedy nie będzie na przykład możliwa w kasach, więc kolejne osoby po prostu będą musiały czekać do momentu, aż dana strefa się zwolni.
Dziękujemy za tę informację. Pan Piotr Zieliński, rzecznik prasowy Fabryki Wody. Pozdrawiamy.
Dziękuję, pozdrawiam.
Wszystkiego dobrego. 12:34. Na naszym zegarze i nie tylko na naszym, bo to taki czas precyzyjnie określony. Mamy tu w studiu taki porządny zegar. Mamy taką nadzieję przynajmniej, że jest porządny. Napisał do nas słuchacz a propos jeszcze tramwajów. Było o tym, że jeżdżą szybko, że dzwonią na potęgę również wtedy, kiedy nie ma wcale takiej potrzeby. Po prostu wystarczy ten tramwaj zatrzymać i chwilę poczekać. No ale tu słuchacz w innej sprawie. Jeżdżąc często komunikacją miejską, szczególnie tramwajami Swing, zauważyłem, że w większości tych tramwajów brak jest zapowiedzi o przystankach. Chciałbym, żeby redakcja Czasu Reakcji zapytała, co jest przyczyną. A pewnie, że zapytamy, bo to miło, kiedy wiemy, jaki przystanek i do dobrego się człowiek łatwo przyzwyczaja. A teraz powrót do sprawy, gdzie na razie wołamy na puszczy i nie ma odzewu. Próbujemy, ale jakoś z PKS Szczecin nie idzie nam dobrze, a posłuchajmy, o czym słuchacz opowie, przypomnijmy.
Dzień dobry, z tej strony pracownik firmy przy ulicy Leona Fejki. Pracuję tutaj już blisko 10 lat i obserwuję, jak tą ulicę i sąsiednie uliczki degradują autobusy PKS-u, który ma tu swoją siedzibę, a kierowców tejże firmy, autoosobowe. Rozjeżdżane chodniki, rozjeżdżane uliczki, generalnie autobusy nie mieszczą się na terenie zajezdni, to jest problem już wieloletni. A skoro się nie mieszczą, to parkują na uliczkach sąsiednich, zdarza się, że na chodnikach, a teraz to już, że tak powiem, przelało czary goryczy. Autokary PKS-u zaczęły parkować na nowym parkingu przy stacji SKM Szczecin-Łasztownia.
Oj, bez tego PKS-u Szczecin to władze Szczecina jakoś żyć nie mogą. No, a PKS Szczecin nie, jakoś nie może się z nami domówić. Próbujemy się kontaktować. Dzisiaj także kontaktowałem się z osobą odpowiedzialną za media. No i na razie bez skutku. Tak to się przedstawia. A teraz temat inny. Pozdrawiamy wszystkich plażujących. Tutaj w Szczecinie dzisiaj pochmurno. Nie wiem, jak tam nad morzem, bo nie sprawdzałem, ale na pewno są w różnych miejscowościach nadmorskich osoby z psami, także w Międzyzdrojach. I przy naszym telefonie gość, pani Anetta Czyżak, kierownik referatu promocji kultury i turystyki w Urzędzie Miasta Międzyzdroje. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Witamy serdecznie. Szczyt sezonu, pięknie, pogoda zamówiona. Proszę powiedzieć, czy na plażach w Świnoujściu można przebywać wszędzie, na całej długości, gdzie ta plaża jest przez państwa chroniona, również przez ratowników? Czy można tam przebywać z psami?
To znaczy, jak jest w Świnoujściu, tego nie wiem. Natomiast mogę powiedzieć, jak jest w Międzyzdrojach, tak?
Wczoraj mieliśmy Świnoujście, więc stąd to przejeżdżę.
Wczoraj mieliście Świnoujście, a ja mogę powiedzieć, jak jest w Międzyzdrojach, ponieważ koordynuję tutaj działania związane z kąpieliskiem i wszystkimi z tym związanymi sprawami. Jeżeli chodzi o psy, bo rozumiem, że tutaj zmierza pan do ostatniego orzeczenia sądu w sprawie wejścia na plażę z psem, tak? Czy w ogóle chciałby pan porozmawiać o kąpielisku?
No w ogóle chciałbym zapytać, jak to jest u państwa w regulaminie, czy jest tam coś o psach i jak podchodzicie do psów na plaży?
To znaczy tak, każde kąpielisko regulamin takowy posiada. Nasze oczywiście też. Jeżeli chodzi o psy, to mamy wydzieloną strefę, wyznaczoną strefę wejścia na plażę, na którym można wprowadzać psy w stronę Świnoujścia jest to wydzielona część od zejścia L do zejścia M i tak w regulaminie mamy zapisane, że zabrania się wprowadzania zwierząt na terenie kąpieliska w okresie sezonu letniego, czyli od 1 czerwca do 30 września, z wyjątkiem strefy do tego wyznaczonej, a więc tutaj to przysłowiowe zejście L do M. Natomiast wiadomo, że no, ta sprawa jest dosyć rozwojowa, no bo ostatnio zgodnie z rozstrzygnięciem sporu włączył się sąd do tego.
Wojewódzki Sąd Administracyjny, wejdę panu
tak,
słowo.
Czy bo wolno, to kolejny, czy nie wolno.
Właśnie. Dotyczyła sprawa, powiedzmy, gminy Ustronie Morskie, bo Rzecznik Praw Obywatelskich zajął się sprawą zakazu wprowadzania psów na plażę w gminie Ustronie Morskie, bo ta gmina to uchwaliła i najpierw rzecznik bezskutecznie interweniował u wójta, potem zaskarżył uchwałę gminy do WSA właśnie w Szczecinie i wyrokiem z 4 kwietnia 2024 Sąd Wojewódzki Administracyjny stwierdził nieważność tego zakazu, ale jednocześnie sąd wskazał, że nieważność generalnego zakazu wprowadzania psów na plażę nie oznacza dowolności postępowania osób wyprowadzających psy na plażę właśnie. Cały czas bowiem obowiązują w tej gminie, czyli w gminie Ustronie Morskie, przepisy regulaminu utrzymania czystości i porządku i pewnie takie są także w Międzyzdrojach, ale tu pytanie, pani Anetto, do pani. Czy w takim razie taki regulamin zakazujący wchodzenia na plażę z psem też no, nie łamie tego prawa naszych ludzi, nas po prostu do przemieszczania się z psem?
No oczywiście, że tak. No niemniej jednak tutaj od tego też jest monitoring na plaży, który w pewnym sensie może pewne rzeczy wyłuskać i zobaczyć, bo tak naprawdę to wszystko zależy od tego, kto z tym psem idzie, a więc od nas, od ludzi. Jeżeli pies jest na smyczy, jeżeli ma uprząż, jeżeli osoba prowadząca, czyli w tym momencie psa, czyli ten przysłowiowy człowiek, który chodzi z psem po plaży, ma ze sobą odpowiednie narzędzia, czyli chociażby kuwetę albo jakiś napój dla psa, albo woreczek dla psa, no to on nie stanowi problemu, tak? Problem jest, kiedy rzeczywiście tych standardowych rzeczy się nie stosuje. No i tutaj nie ukrywajmy, że najlepiej sami turyści do tego podchodzą, no bo jeden drugiego po prostu pilnuje i tak myślę jest wszędzie.
No i trzeba powiedzieć, że Wojewódzki Sąd Administracyjny podkreślił, że przepisy nakładają na właścicieli lub opiekunów zwierząt domowych obowiązek usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta, przez psy w miejscach publicznych. Czyli generalnie zakaz u państwa funkcjonuje na pewnym odcinku plaży, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś ma tego psa na smyczy, jeżeli pilnuje go, jeżeli to jest rasa niebezpieczna w kagańcu, jeżeli ten pies jest zabezpieczony, no to tutaj raczej działań i mandatu ze strony strażników miejskich się nie należy spodziewać.
No oczywiście, że tak.
No i dziękujemy bardzo. Proszę powiedzieć, jaka pogoda w Międzyzdrojach, bo u nas to trochę zachmurzone niebo.
W Międzyzdrojach ciepło, lekkie zachmurzenie, ale woda ciepła. Zapraszam serdecznie na plażę w Międzyzdrojach i do Międzyzdrojów oczywiście.
No i zapraszamy i pamiętajmy o tym, żebyśmy tak wypoczywali, żebyśmy innym również zapewnili ten komfort wypoczynku. Nie myślmy tylko o sobie. A parawanów dużo? Kwitnie parawaning?
Wie pan co? W zależności od określonego wejścia na plażę. Tam, gdzie to skupisko jest większe, widać więcej parawanów, ale na całej przestrzeni kilku kilometrów jest to bardzo, bardzo różnie.
Zapraszamy do pięknych Międzyzdrojów. Wczoraj zapraszaliśmy do Świnoujścia, więc 1-1. Pozdrawiamy.
Pozdrawiam, dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Pani Aneta Czyżak, kierownik referatu promocji, kultury i turystyki w Międzyzdrojach. A przy naszym telefonie lekarz weterynarii, pan Leonard Gugała. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Witam państwa serdecznie. Wszystkich wypoczywających i pławiących się wspaniałą pogodą.
No właśnie, pogoda coraz lepsza i tak ma być. Ale pytanie do pana doktora. Czy pies na plaży to dobry pomysł? Bo woda w Bałtyku jest słona, bo gorąco często. Jak pan na to patrzy? Czy powinniśmy zabierać psy na plażę? Psy, które są często, niektórym się to nie podoba, ale ci, którzy mają, to tak traktują psy po prostu jako członków rodzin, więc zabieramy je na plażę. Czy to dobry pomysł?
Znaczy, proszę państwa, jeżeli wszystko jest wyważone, wypośrodkowane, jak najbardziej nie mam nic przeciwko temu. Ja myślę, że musi być gdzieś jakaś równowaga. Każdy z nas musi mieć odpowiedzialność właśnie za swoje zwierzę. I to myślę, że to jest najważniejsze, odpowiedzialność. Musi znać stan zdrowia swojego pupila. Musi wiedzieć, czy upał działa na niego niekorzystnie. Są rasy, które źle znoszą upał, zwłaszcza rasy brachiocefaliczne, nie do końca zawsze zdiagnozowane.
Czyli to test krótkimi mordkami, tak? Takimi jak
buldoszki, boksery. Tak, mopsy, wszystkie, tak, boksery. Oczywiście, no, niejednokrotnie opiekunowie mówią, że to jest taka chyba jakaś przywara rasy, że one tak po prostu ciężko oddychają, a nie do końca tak to jest, bo to niestety jest to oczywiście taka, no, powiedzmy, sprawa genetyki tutaj. Na to trzeba bardzo zwracać uwagę. Dobrze by było, żeby pies, który ma jakieś problemy, czy problemy z układem krążeniowo-naczyniowym, krążeniowo-oddechowym, powinny być przebadane przez lekarza weterynarii i jakby powinien tutaj doradzić opiekunom, czy można zabrać, czy nie można. Jeżeli już bierzemy, to stwórzmy warunki dla tego pieska, żeby po prostu był w zacienionym miejscu. Oczywiście, żeby nie forsować go jakimiś tam długimi spacerami w upale, żeby nie po prostu mieć zawsze świeżą wodę słodką. Oczywiście, bo tutaj będziemy mieli ten dylemat co się stanie, gdy się napije wody z Bałtyku. No Bałtyk nie jest to jakimś najbardziej, to jest najmniej zasolone chyba morze. W każdym razie tam jest gdzieś między, powiedzmy, między 2, a nawet 10% zasolenia, w zależności od tego, gdzie jesteśmy, w którym miejscu. Jeżeli jesteśmy w Świnoujściu, wiadomo, tam są ujścia różnych rzek i tak dalej, więc te rozlewiska tej wody słodkiej będą dosyć neutralizować to zasolenie i to jest takie nieznaczne, niewielkie. Te płytkie wody mają, te płytkie przestrzenie wodne mają mniejsze troszeczkę zasolenie. Oczywiście jak tam troszeczkę popije tej wody, nic się tragedii nie stanie. Natomiast jeżeli się napije dużo, może oczywiście czasem też i zwrócić. Może być też taka sytuacja, że no, trochę może się w ten sposób no, doprowadzić do jakiegoś odwodnienia. Jeżeli nie, tak pewnie uzupełni sobie to tych resztek słodką wodą. Tego swojego pragnienia, prawda? Natomiast jak się wykąpie w takiej wodzie, no to też się nic złego absolutnie nie stanie. Natomiast nie możemy dopuszczać do tego, żeby tylko w tej wodzie, tylko mógł korzystać z tej wody i pić tą wodę i po prostu ma to wystarczyć. Absolutnie nie. Tu musimy pamiętać o tym, że powinniśmy mieć słodką wodę i tą wodę cały czas uzupełniać, ponieważ pamiętajmy jedną rzecz najważniejszą. Pies odparowywuje, jakby można powiedzieć w cudzysłowie, swoje ciało poprzez ziajanie, czyli po prostu przez tak zwane szybkie oddychanie. To nie jest oddychanie, tylko to jest wymiana tej ciepłoty i wtedy ucieka bardzo dużo też elektrolitów. Także bardzo proszę, zwróćcie Państwo uwagę na to, jak przed chwilą tutaj usłyszałem, że psy agresywne, czy tam jakieś rasy agresywne mają mieć kagańce. Proszę Państwa, jak ja nieraz widzę w lecie kagańce, które mają założone psy na pyszczku, to mam ochotę naprawdę podejść i ten kaganiec założyć opiekunowi. Proszę Państwa, w kagańcu pies musi mieć pełną swobodę otwarcia pyska. W tej chwili jest taka możliwość zakupu takich kagańców, że to po prostu nie ma najmniejszego problemu, więc błagam, pamiętajmy o kagańcach, bo my będziemy robić wszystko, będzie ciepła woda, będzie słodka woda, będzie cień, będzie wszystko, a ten pies, jak mu założymy kagańc, że on po prostu nie może otworzyć pyszczka, nie zwentyluje się i może doprowadzić do udaru. I takie rzeczy też się zdarzają. Pamiętajmy o tym. Udarowość jest to po prostu jeden z przyczyn dużych problemów, gdzie niejednokrotnie kończy się to źle.
A czy prawdą jest, że psy o dłuższej sierści lepiej znoszą upały ze względu na to, że ta sierść jest takim izolatorem i chroni przed tym również nadmiernym ciepłem, jak i chłodem, kiedy jest chłodno?
Oczywiście, że tak, jasne. Zwierzęta próbują sobie tam tą sierścią manipulować jakoś, ale oczywiście, tak jak owce. Owce w temperaturze 40 paru stopni, na wierzchu runa mają temperaturę 42-43 stopnie, natomiast skóra ma powiedzmy 38-39, w zależności od tego, jak po prostu dana rasa ma te swoje tam granice. Także oczywiście jak najbardziej. Tutaj też musimy brać to pod uwagę. Niekiedy jak słyszę, że na lato obetniemy psu sierść, włosy, bo żeby było chłodniej, no to też tak troszeczkę to jest nie do końca. To jest
dziękujemy
po sobie.
No, czyli zapraszamy w takim razie z psem na plażę, byle mądrze, byle o niego zadbać i zadbać wszystko o to, żeby nie zagrażał innym użytkownikom plaży.
Dziękuję bardzo serdecznie. Dobrego plażowania z pupilami. Dziękuję pięknie.
Wszystkiego dobrego. Pan dziękuję. Leonard Gugała, lekarz weterynarii. Pozdrawiamy. 12:48. Teraz przenosimy się do miejscowości Rożnowo w gminie Banie.
Dzień dobry, stały słuchacz. Dzwonię z miejscowości Rożnowo. To jest do Gryfina 14 km. Mam takie zastanawiające pytanie, ponieważ już kiedyś poruszaliśmy temat barszczu sosnowskiego. To jest taka roślinka, która jest dość niebezpieczna. Obiecano kiedyś na antenie, że ktoś się tym zajmie. Do tej pory nic się nie stało. Ja to cały czas obserwuję, przejeżdżam ten raz w tygodniu i proszę mi wierzyć, już tutaj jest las tego barszczu. Rożnowo, niedaleko Gryfina. Dzięki serdeczne. Bardzo proszę o jakieś zaradzenie tej sytuacji. Kłaniam się.
Dziękujemy. Barszcz sosnowskiego to bardzo niebezpieczna roślina. Za toksyczność barszczu odpowiedzialny jest olejek eteryczny znajdujący się w roślinie. Wywołuje on oparzenie w momencie, gdy skóra, która miała kontakt z olejkiem, zostanie wystawiona na działanie promieniowania słonecznego. Pierwsze objawy oparzenia barszczem pojawiają się w ciągu 30 minut do 2 godzin od kontaktu z chwastem, ale oprócz poparzeń skórnych związki chemiczne zawarte w barszczu mogą mogą również wywoływać podrażnienia dróg oddechowych, nudności, wymioty, bóle głowy, zapalenia spojówek. No właśnie, więc sprawa jest poważna. Wiemy, że w różnych gminach na terenie naszego regionu i całej Polski jest ten barszcz zwalczany. Jeżeli chcemy zobaczyć, gdzie ten barszcz występuje, to jest taka strona mapa.barszcz.edu.pl. Tam są te informacje i między innymi jest tam też informacja, że rzeczywiście na terenie gminy Banie ten barszcz występuje. Przy naszym telefonie pani Aleksandra Kamieniosz, Urząd Gminy w Baniach. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani Aleksandro, proszę powiedzieć, czy znana jest Państwu sprawa, rzeczywiście w Rożnowie występuje barszcz sosnowskiego?
Niestety występuje w dosyć potężnej ilości. Temat jest nam znany od dawna, przy czym problem polega na tym, że bodajże w ubiegłym roku zmienił się właściciel gruntów i wszystkich nieruchomości, na których rośnie ten barszcz. Poprzedni właściciel dbał o to, pielęgnował, znaczy w sensie nie pielęgnował, tylko dbał o to,
żeby go nie było, albo
ten barszcz
żeby nie
był likwidowany i usuwany systematycznie i tego problemu tam nie było. Od kiedy zmienił się właściciel, niestety no, mamy wykwit tych barszczy, tak jak no, że tak powiem, gołym okiem można to zobaczyć.
Czy państwo macie jakieś możliwości oddziaływania na tego właściciela tego gruntu, na tę spółkę?
To znaczy tak, jestem na etapie ustalania, kto jest nowym właścicielem. W zasadzie już ustaliłam, kto jest nowym właścicielem, po czym okazuje się, że właściciel tym terenem nie zagaduje, jest tam dzierżawca. Mam już namiary na dzierżawcę, na pewno będę się z nim kontaktowała i na pewno będziemy dążyli do tego, żeby ten barszcz został usunięty z tego terenu w jak najszybszym czasie.
To my będziemy z panią w kontakcie i będziemy pytali, jak to usuwanie idzie. A proszę powiedzieć, czy te działania są skuteczne? Czy jest to tak inwazyjna roślina i tak ciężka w usunięciu, że to trzeba prowadzić, można powiedzieć, cyklicznie, stale? Czy mają państwo takie miejsca na terenie gminy, gdzie udało się uporać z tym problemem?
No niestety, tak jak wiadomo, jest to roślina bardzo inwazyjna, jest to gatunek obcy, nie należy go eliminować ze środowiska. Staramy się walczyć jak tylko możemy własnymi sposobami. Na razie robimy to sposobem gospodarczym przy pomocy tutaj pracowników. Tereny wszystkie, na których rośnie barszcz, mamy zinwentaryzowane. Tu współpracujemy ze specjalistami ze strony Barszcz Edu, z panią Izabelą Sachajdakiewicz. Mamy zrobioną inwentaryzację, którą będziemy teraz aktualizowali. W przyszłym roku zamierzamy wystąpić o dofinansowanie, o uzyskanie dofinansowania na jego zwalczanie, ponieważ no, te nasze działania, że tak powiem, no, nie odnoszą takiego skutku, jakiego byśmy chyba oczekiwali, więc no, że tak powiem, trzeba tu uderzyć z większą mocą. Co dotychczas udało nam się, w 100% na pewno został zlikwidowany w parku w Babinku. Mamy kilka takich miejscowości, w których jest on, że tak powiem, bardziej inwazyjnie rośnie. Wiele miejscowości jest wolnych od barszczu, a jest kilka takich naprawdę mocno porośniętych barszczem.
To dziękujemy za te informacje, czekamy też na działania, no i liczymy także na naszego słuchacza, który nas poinformuje, czy nastąpiła poprawa. Pozdrawiamy pani Aleksandra Kamieniosz, Urząd Gminy w Baniach. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję, do widzenia.
12:53, czas reakcji. No cóż, to jest taka roślina barszcz sosnowskiego, która została zawleczona do Polski z Kaukazu pod koniec lat 50. XX wieku. Miała być świetną rośliną do karmienia zwierząt gospodarskich, do karmienia bydła, a okazała się i taką, za którą bydło wcale nie przepadało. Nie dziwię się mu, skoro jest taka zjadliwa i nie w sensie, że da się zjeść. No i tak się rozrosła w całej naszej Polsce. Trzeba na nią naprawdę uważać, trzeba się zabezpieczać. Jeżeli chcą państwo zobaczyć, gdzie ten barszcz rośnie, no to mapa.barszcz.edu.pl. Tam jest dokładna informacja, gdzie występuje. Jeszcze warto dowiedzieć dowiedzieć się, jak się zabezpieczyć, jak ustrzec się przed poparzeniem. Nie dotykać i nie zrywać rośliny. Przebywając w bliskości barszczu, trzeba chronić skórę i drogi oddechowe przed promieniowaniem UV. Pamiętać także trzeba, że skóra dzieci jest bardziej narażona, wrażliwa na toksyczne działanie soku barszczu. No i trzeba nie przebywać jednak generalnie w pobliżu barszczu sosnowskiego. No i oczywiście, nie wiem, czy to żart, bo na jednej ze stron, która radzi, jak postępować z barszczem, radzą, nie polecają gotować zupy z tego barszczu. To znaczy, że ktoś próbował. Od wynalazki i możliwości. Dziękujemy za dziś. To we wtorek, 9 lipca, dobiega czas reakcji końca. Jutro spotykamy się po godzinie 12. Mariusz Tałajkowski, Sławek Orlik i Janusz Wilczyński. Do usłyszenia.